Koszatniczki zamieszkują to samo środowisko co szynszyle i mają one podobne wymagania zarówno pod względem żywienia, jak i wielkości klatki. Koszatniczki są zwierzętami nieco mniejszymi od szynszyli, a ich ogony co prawda są porośnięte futrem, ale nie aż tak puchate jak u tych większych zwierząt. Szynszyle należą ponadto do rodziny szynszylowatych, a koszatniczki, kto by się spodziewał, do koszatniczkowatych. Więc mimo zewnętrznego podobieństwa, te zwierzęta trochę się od siebie różnią. Unikalną cechą koszatniczek jest między innymi ich zdolność do odrzucania ogona. Taka sama, jaka występuje u niektórych jaszczurek, jak również u myszoskoczków. Ogon koszatniczki, kiedy zostanie odrzucony, nie odrasta, jak to się dzieje u gekonów, a wręcz przeciwnie, często zdarzają się w nim jakieś infekcje czy nadmiarowe krwawienia. Dlatego jeśli waszej koszatniczce zdarzy się odrzucić ogon, udajcie się z nią do lekarza weterynarii, który zdecyduje, co zrobić z tym fantem. Odrzucenie ogona u koszatniczki nie jest jakieś mocno spektakularne. Wygląda to w zasadzie tak, że odpada jego końcówka, a pod spodem zostaje łysa, czerwona warstwa, która z czasem zasycha. No, mam nadzieję, że nie jedliście akurat obiadu. Jeśli zaś chodzi o obiad koszatniczek, to wygląda on podobnie jak u szynszyli, ale z pewną drobną różnicą. Szynszyle, jak już wam wspomniałam, są zwierzętami, które początkowo, i robi się to do dziś, były hodowane na futra. Z kolei koszatniczki pojawiły się w warunkach hodowlanych później, bo w latach 60. XX wieku. I to nie jako zwierzęta futerkowe, tylko laboratoryjne. Badano u nich mianowicie cukrzycę. Ponieważ koszatniczki mają na tyle słabo zbudowany system przetwarzania cukru, że w zasadzie kompletnie nie metabolizują glukozy i jej najmniejsza dawka powoduje u nich, no właśnie, cukrzycę. Dlatego, o ile w przypadku szynszyli raz na jakiś czas rzadko możemy podać plaster suszonego jabłka czy ewentualnie kawałek marchewki, o tyle w przypadku koszatniczek konieczny jest absolutny ban na cukier. Do szczęścia wystarczy im siano, zioła, granulat, gałązki drzew oraz oczywiście, bo to norma w przypadku wszystkich ssaków, stały dostęp do wody. Koszatniczki, podobnie jak szynszyle, lubią się wspinać i wymagają klatki mniej więcej podobnych rozmiarów. To znaczy długość 80, głębokość 50 i wysokość przynajmniej 80 dla dwóch, trzech osobników tej samej płci. Nie wiem, jak to jest z szynszylami, ale koszatniczki są dosyć inteligentne. Dlatego lepiej nie zostawiać im możliwości wydostania się z klatki, kiedy nikt nie jest w stanie ich przypilnować. Potrzebują one, tak jak poprzedniczki, około godzinnego wybiegu poza klatką dziennie. Pomiędzy sobą koszatniczki posługują się dosyć skomplikowanym językiem, złożonym z pisków, gwizdów, gaworzenia i rozmaitych innych dźwięków. Badania laboratoryjne wykazały, że koszatniczka odseparowana od stada ma dużo niższą odporność i żyje w permanentnym stresie. Dlatego, podobnie jak w przypadku szynszyli, koszatniczek nigdy nie należy trzymać samotnie. Podobnie jak ich większe krewniaczki, koszatniczki potrzebują stałego dostępu do piasku, w którym się kąpią. Oba te gatunki można ponadto nauczyć załatwiania się do kuwety. Przy czym, o ile koszatniczki znaczą wszystko wokół siebie moczem, o tyle podobno, bo nie sprawdzałam, nie ma on żadnego nieprzyjemnego zapachu. Zarówno u szynszyli, jak i u koszatniczek bardzo często występują problemy z zębami, rosnącymi przez całe życie i w związku z tym nieraz przerastającymi, a także z pasożytami wewnętrznymi. O ile pchły nie są dla szynszyli problemem, o tyle nicienie czy różni inni nieproszeni goście w jelitach jak najbardziej. Dlatego oba te gatunki należy regularnie badać u weterynarza specjalizującego się w leczeniu zwierząt egzotycznych. Koszatniczka żyje stosunkowo krótko, mniej więcej od 4 do 7 lat. Jednak szynszyla to zobowiązanie na długie lata. Te zwierzęta żyją 15-20 lat, a nieraz trochę dłużej. Dlatego zanim zdecydujemy się na szynszylę, należy dobrze się zastanowić, czy będziemy mieli możliwość opiekować się nią przez tak długi okres. W razie czego szynszylę można oddać do adopcji. I o ile nie znalazłam żadnej specjalistycznej fundacji zajmującej się tylko szynszylami czy tylko koszatniczkami, o tyle w różnych organizacjach pomagających gryzoniom od czasu do czasu znajdziemy te zwierzęta. Nie polecam z kolei kupować szynszyli czy koszatniczek w sklepach zoologicznych, bo są to zwierzęta dosyć wrażliwe na choroby, a w warunkach sklepowych już z całą pewnością coś złapią. Ceny leczenia takich zwierząt, mimo że koszatniczka czy szynszyla potrafi swoje kosztować, są z reguły znacznie wyższe niż cena samego zwierzęcia. Dlatego warto zdecydować się na przebadane i w razie potrzeby wyleczone gryzonie z fundacji. Jeśli chodzi o łączenie szynszyli i koszatniczek, które się wcześniej nie znały, to przebiega ono podobnie jak w przypadku królików czy świnek morskich. Obce sobie zwierzęta powinny mieć możliwość zapoznania się ze sobą na neutralnym gruncie i jeśli nie dojdzie między nimi do poważnych walk, możemy stopniowo zacząć umieszczać je razem w klatce. Tylko uwaga, klatka musi być wymyta, żeby nie było w niej zapachów żadnych zwierząt. Początkowo umieszczamy tam tylko podstawowe rzeczy, takie jak siano, zioła i woda, a z czasem dzień po dniu dodajemy dodatkowe elementy, takie jak zabawki, mostki czy domki. Jeśli między zwierzętami nie będą toczyć się walki, to takie łączenie możemy uznać za zakończone sukcesem. To już wszystko, co mam Wam do powiedzenia o szynszylach i koszatniczkach, chociaż zachęcam do tego, żeby o tych fascynujących zwierzętach poczytać samodzielnie. W audycji Domowe Zoo kolejny raz spotykamy się już za 2 tygodnie. Do usłyszenia!